Dobrze, to słuchajcie, zaczynamy kolejny fragment listu do Tytusa. To jest ostatni fragment. Dzisiaj jest ostatnie studium, ostatnia część. I mamy pod rozwagą trzeci rozdział. Jeżeli sobie weźmiecie obserwację ogólną, to tam jest postawa zgodna ze zdrową nauką wobec wszystkich ludzi. Mówiliśmy sobie, jak mają się wierzący zachowywać w zgromadzeniu, chociaż nie tylko, ale generalnie. Natomiast teraz bardziej położymy nacisk na to, jacy powinni być wobec wszystkich ludzi. I również czego mają unikać, jeszcze raz sobie omówimy. Więc może ktoś niech przeczyta trzeci rozdział, albo przypomnijmy sobie jeszcze drugi najpierw. Tradycyjnie przypomnijmy sobie drugi rozdział, co ostatnio omawialiśmy, czyli charakterystyka, postawa zgodna ze zdrową nauką w praktyce i co sobie mówiliśmy na ostatnich trzech lekcjach.
Na ostatniej lekcji było o sługach i panach.
Tak, a wcześniej było o kobietach, a jeszcze wcześniej o mężczyznach. Generalnie co ich wszystkich łączy? Może podsumujmy sobie w ten sposób teraz. Co wszystkich łączy?
Że mają żyć zgodnie z pobożnością, w posłuszeństwie Bogu, zgodnie ze zdrową nauką, ze zdrową postawą i to, co głoszą i co mówią, ma się przejawiać w ich życiu. Jeśli głoszą naukę Boga, to muszą tą naukę wypełniać.
Tak, to jeszcze jest wcześniejsza lekcja.
I być przykładem dla innych, świadectwem działania
Boga. Ale mi chodzi o to, czy jesteście w stanie mi teraz odpowiedzieć, co łączy te trzy grupy. Mężczyzn, kobiety, i tu tych panów i sługi. Bo wśród nich co wszystkie te elementy łączy?
Zbawienie, jedna wiara, jedna nadzieja.
Tak, nie, ale ze studium. Z tego studium.
Konieczność posłuszeństwa.
Tak, konieczność posłuszeństwa, ale co jeszcze?
Trzeźwość umysłu.
Trzeźwość umysłu, dobrze. Co jeszcze?
Szczerość serca.
Który to werset?
Znaczy, to jest... mam zapisane, że postawa, tak, zgodna z pobożnością. To wtedy, kiedy to wszystko jest pokładane w sercu i w głowie. To taka postawa będzie trwała i szczerość.
Tak, ale jeszcze jeden element praktyczny. Co mają robić starsi mężczyźni? Co mają robić starsze kobiety? Co mają robić ci, którzy są poddanymi? Jaka ma być ich postawa?
Godna pochwała.
Dawać przykład, jak należy postępować. Czyli wszystko to między innymi również łączy to, że to, co robię, jest przykładem dla innych, jak należy postępować. Co jeszcze?
Miałam takie zapisane czyste życie, zgodne z wolą Boga, czyste życie zgodne z wolą Boga, nie tolerujące grzechu.
Jak jeszcze raz?
Nietolerujące grzechu.
Nietolerujące grzechu, tak? Co jeszcze, słuchajcie, łączy tych wszystkich?
Kontrolowanie swojego postępowania.
Zostali wykupieni, mają wyrzec się bezbożnego życia, oczekiwać objawienia, oczekują błogosławionej nadziei. Tak, to wszystko prawda. Co jeszcze Kasia mówiła?
Kontrolowanie swojego postępowania.
Tak, panowanie nad sobą. Wszyscy mają nad sobą panować. Czyli kontrolować swoje postępowanie, zachować właściwą postawę, spokojną postawę. I co jeszcze?
Pokora trzeba być
tak
posłusznym Panom jak Chrystusowi.
Nie pić wina.
No to już mówiliśmy, zachować trzeźwość umysłu.
Czy Panom w sensie tym zarządzający.
Czy są jasne, jasny jest przekaz Słowa Bożego odnośnie tych wszystkich osób, które omówiliśmy? Są jasne wytyczne, czy oni mają zgadywać, jak postępować?
Jasne.
Jasne wytyczne, czyli to, co ich łączy, to co? Już powtarzaliście kilka razy, tylko ja bym chciał to precyzyjniej, żeby to zabrzmiało. Zachować postawę zgodną z jasnymi wytycznymi. Czyli omówiliśmy sobie te jasne wytyczne i każdy z nich ma je zachować. Niezależnie od tego, gdzie się znajduje, kim jest. Bo inaczej jest, kiedy my się radzimy, wiecie, serca, co mi tutaj coś podpowiada, a inaczej jest, kiedy my, kiedy mamy coś zrobić, zachować się w jakiejś sytuacji, to mamy jasne wytyczne. Kiedy sytuacja prowokuje do agresji, do gniewu, to my mamy zachować spokój, tak? Mamy prosić Boga o pokój, tak? Kiedy jest sytuacja, kiedy mamy, nie wiem, popełnić grzech, oszukać, coś zrobić, tak? Czyli wtedy my mamy jasne wytyczne. Jeżeli my sobie chcemy poprawić humor nie we właściwy sposób, albo tracimy panowanie nad sobą z powodu czegoś, co sami w sobie wywołaliśmy, to wtedy mamy jasne wytyczne, nie robić tego. Kiedy pracownik albo ten, który jest dawcą pracy, tak, czyli pan, sługa, jeżeli postępują niewłaściwie, czyli są nieuczciwi, albo nie wypłacają należnych pieniędzy, albo kradną, tak, to mamy jasne wytyczne. Prawda? Kiedy jest taka okazja. Chodzi o to, żebyśmy widzieli, że Biblia nie jest księgą, która daje nam, nie wiem, domyślaj się, co masz zrobić. Nie, są jasne wytyczne i o tym mówiliśmy przez 3 lekcje. Czyli ta pobożność jest jasno określona. Nie jest to coś ulotnego. Co jeszcze? Odnośnie, zobaczcie, żon, mężczyzn, kobiet. Jasne są wytyczne, czym się każdy ma zajmować. Zachować swoje granice, prawda? I to jak gdyby te wszystkie 3 lekcje łączy. Bo za każdym razem omawialiśmy te elementy.
Wszyscy mają pamiętać o nadziei wiecznej, tak?
Tak.
Bo to, po co w ogóle to wszystko?
Po co to robić? Czyli pamiętamy o nadziei wiecznej. Dobrze. W takim razie, słuchajcie, przechodzimy do ostatniej lekcji i sobie omówimy postawa zgodna ze zdrową nauką w praktyce wobec wszystkich ludzi. Postawa zgodna ze zdrową nauką. W praktyce. Tutaj te w praktyce obejmujemy przecinkami. Wobec wszystkich ludzi na podstawie 3 rozdziału listu do Tytusa. Jurek i Wiola piszą, dawanie przykładu innym, nauczanie młodszych. Tak, to prawda. No i teraz całe, jak gdyby 3 lekcje, to jest, to było studium, żeby wiedzieć, czego nauczać. Bo żeby dać dobry przykład, to trzeba samemu znać zasady. Prawda? Trzeba samemu wiedzieć, jak żyć, jak postępować, żeby móc poradzić albo dać przykład. Bo jeśli sami nie rozumiemy, co robić, no to jak my możemy dobry przykład dać? My możemy dać tylko taki przykład, co sami robimy. I to będzie przykład, bo albo dobry, albo zły. Więc to jest prawda. Dlatego rozważamy Słowo Boże i uczymy się, co jest właściwe, a co nie. Dobra, słuchajcie, to mamy temat i teraz cel. Mamy trzy elementy. Zobaczyć, jaka powinna być postawa wobec władzy. Wobec ludzi ogólnie to się wszystko zazębia. Postawa wobec heretyków. Omówimy sobie, kto to są ci heretycy dokładnie. Omówimy ich cechy, żeby wiedzieć, o co chodzi. Bo już sobie wspomnieliśmy o tych heretykach, tak? Że to są ci z pierwszego rozdziału, ale omówimy sobie cechy tych ludzi i żeby wiedzieć, dlaczego tak postępować, a nie inaczej. Więc po kolei. Czytaliśmy, tak?
Nie.
Nie. No to czytamy trzeci rozdział. Kto czyta trzeci rozdział?
Ja mogę przeczytać.
Proszę.
Przypominaj im, aby zwierzchnością i władzą byli poddani i posłuszni, gotowi do każdego dobrego uczynku. Nikomu nie ubliżali, nie byli kłótliwi, ale uprzejmi, okazujący wszelką łagodność wobec wszystkich ludzi. Niegdyś bowiem i my byliśmy głupi, oporni, błądzący, służący rozmaitym pożądliwościom i rozkoszom, żyjący w złośliwości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący jedni drugich. Lecz gdy się objawiła dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela, względem ludzi, nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego. Wiarygodne to słowo i chcę, abyś o tym zapewniał, żeby ci, którzy uwierzyli Bogu, zabiegali o celowanie w dobrych uczynkach. Jest to dobre i pożyteczne dla ludzi. Unikaj zaś głupich dociekań, rodowodów, sporów i kłótni o prawo. Są bowiem nieużyteczne i próżne. Heretyka po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj, wiedząc, że taki człowiek jest przewrotny i grzeszy i sam siebie osądza. Gdy poślę do ciebie Artemasa lub Tychika, staraj się przybyć do mnie do Nikopolis, bo tam postanowiłem spędzić zimę. Zenasa, uczonego w piśmie, i Apollosa starannie wypraw, aby im niczego nie brakowało. A niech i nasi uczą się przodować w dobrych uczynkach, gdzie tego potrzeba, żeby nie byli bezowocni. Pozdrawiają cię wszyscy, którzy są ze mną. Pozdrów tych, którzy nas miłują w wierze. Łaska i niech będzie z wami wszystkimi. Amen.
Dobra. Pierwsza rubryczka, postawa wobec władzy, najwęższa. Dwie pozostałe równe, wobec ludzi, wobec heretyków. Postawa wobec władzy, postawa wobec ludzi, postawa wobec heretyków. Możemy? To mamy pierwszy werset, który mówi o posłuszeństwie władzom. Poddani i posłuszni. Teraz o władzy to już sobie mówiliśmy tyle razy, że jejku, ale powiemy sobie jeszcze raz, bo nigdy nie dość przypominania. Otworzymy sobie list do Rzymian, 13 rozdział najpierw. To są te najbardziej znane miejsca. Do Rzymian, 13 rozdział. Trzynasty rozdział, od 1 do 8. Cały fragment.
Każda dusza niech będzie poddana władzy zwierzchni. Nie ma bowiem władzy innej, jak tylko od Boga, a te władze, które zostały ustanowione przez Boga. Tak więc, kto się sprzeciwia władzy, sprzeciwia się postanowieniu Boga. Ci zaś, którzy się sprzeciwiają, sami na siebie ściągają potępienie. Przełożeni bowiem nie są postrachem dla uczynków dobrych, ale złych. A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest bowiem sługą Boga dla twojego dobra. A jeśli czynisz zło, bój się, bo nie na próżno nosi miecz, gdyż jest sługą Boga, mszczącym się w gniewie nad tym, który czyni zło. Dlatego trzeba być poddanym nie tylko z powodu gniewu, ale i ze względu na sumienie. Z tego też powodu płaćcie podatki. Płacicie podatki. Ci bowiem, którzy tego właśnie ustawicznie pilnują, są sługami Boga. Oddawajcie więc każdemu to, co mu się należy. Komu podatek, temu podatek. Komu tło, temu tło. Komu bojaźń, temu bojaźń. Komu cześć, temu cześć. Nikomu nie bądźcie nic winni oprócz wzajemnej miłości. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełni prawo.
Mhm. Dokładnie. Czyli co tu mamy o władzy? My to omawialiśmy dokładnie przy okazji listu do Rzymian, Piotra.
Władza jest z woli Boga.
Władza jest ustanowiona z woli Boga, bo Bóg jest władcą. Więc przy stwarzaniu świata władza została już jak gdyby ustanowiona, w sensie, że jest ten, który jest władcą i są ci, którzy są poddani władcy.
Czyli kto się sprzeciwia władzy, sprzeciwia się postanowieniu Boga.
Tak, bo postanowienie Boga jest takie, że jest władza. I ona zawsze będzie. Natomiast niektórzy nie chcą władzy, oni chcą być sami dla siebie i oni władzy nie uważają i to nie jest zgodne z wolą Bożą. Tu oczywiście jest mowa o władzy, która pilnuje porządku i sprawiedliwości, więc jeżeli ktoś łamie prawo i rozumiemy, że chodzi tutaj o to, co jest zgodne z wolą Bożą, tak? To naraża się na gniew tej władzy i co więcej, Bóg stanie w jego obronie? Nie, absolutnie nie. Nie stanie w jego obronie, dlatego że to jest słuszny gniew. Dlatego trzeba być poddanym nie tylko z powodu tego gniewu, że może coś cię spotkać, tak? Bo jakby mnie nie spotkało, to bym sobie robił co chcę. Ale dlaczego? Piąty werset mówi. Ze względu na sumienie. Czyli popatrzcie, jeśli mamy odrodzone sumienie, to do czego ono nas zachęca?
Do tego byśmy byli chętni władzy i przestrzegali.
Nawet jak ktoś był anarchistą, a się nawraca, to zgodnie ze Słowem Bożym przestaje być anarchistą. Staje się człowiekiem pokornym, posłusznym władzy. Oczywiście to jest cały kontekst, tak? Jeżeli władza coś tam mówi nie to, co trzeba, no to wiadomo, rozważamy to ze względu na Słowo Boże. Natomiast generalnie chodzi o to, że jest mowa o tym, że wiele ustanowień władzy jest takich, żeby zachować porządek i spokój. I my mamy być właśnie tacy, gotowi do zachowania porządku, spokoju i być tymi, którzy nie prowokują, nie powodują zaburzenia tego porządku i pokoju. Czyli chrześcijanie nie wywołują burt, nie kradną, nie wywołują różnych jakichś ekscesów, tak? Są spokojnymi ludźmi. Dobrze. Co jeszcze widzicie w tym tekście?
Trzeba rzeczy uczciwie płacić podatki.
Tak, dalej. Komu bojaźń, komu cześć, cześć.
wszystkim.
I dalej?
Należy.
Żeby nic nikomu nie być oprócz wzajemnej miłości.
Czyli jesteśmy tacy, dlaczego?
Bo to jest dobre, bo się Bogu podoba.
No, tu jeszcze ósmy werset właśnie mówi.
Kto miłuje bliźniego, wypełnił prawo.
Tak, nikomu nic winni nie bądźcie, oprócz miłości wzajemnej. Czyli żebyśmy nikomu nie wyrządzali krzywdę, nie byli nikomu nic winni, w sensie zła, ale żebyśmy błogosławili ludzi. Dlaczego? Dlatego, że ludzie wierzący jaką mają postawę?
Mają miłować ludzi.
Mają miłować bliźnich. Mają miłować innych ludzi. Mają dobrze im życzyć. Więc jeżeli będą dobrze im życzyć, to nie będą nigdy powodem łamania prawa w tym zakresie. I dalej mamy kontekst jeszcze mówiący o tym, gdyż nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, to wszystko. To są również postępowania, jak popatrzymy sobie na różne prawa w różnych miejscach, gdzie się żyje, to w większości miejsc zawsze takie rzeczy są naganne. Prawda? Nie jest to pochwalone nigdzie. A nawet jeżeli ktoś to pochwala, to ktoś inny to gani. Więc mamy być posłuszni zwierzchnościom i władzom, tak? Żeby dawać co?
Dobry przykład.
No. Że jesteśmy spokojnymi ludźmi. Jesteśmy przyjaźni do wszystkich dookoła, a nie
jesteśmy
agresywni.
Anarchistami.
Tak, nie jesteśmy ludźmi, którzy są problemem, a jesteśmy ludźmi, którzy są mile widziani w danym miejscu. Tak? Jeżeli chodzi o naszą postawę, zachowanie, język, intencje, to wszystko. Jesteśmy posłuszni władzy w ten sposób. Zobaczcie dalej. 1 Piotra, 2 rozdział. Zaznaczam, że my to omawiamy w skrócie. Omawialiśmy sobie wszystkie niuanse i mankamenty tam, jak prawo każe coś tam, tak? Jak tam coś tam. Myśmy to sobie wszystko omawiali przy innej okazji i dzisiaj na to nie ma czasu. Ale można wrócić do tych studiów, bo one są dostępne na nagraniach wszystkich. Także nie jest to kłopot. Ja tylko dzisiaj sygnalizuję, żebyśmy zobaczyli tą postawę w kontekście listu Jakuba do Tytusa. Pierwszy list, drugi rozdział, od 12 do 17 wersetu.
Postępujcie wśród pogan nienagannie, aby ci, którzy oczerniają was jako złoczyńców, przypatrując się waszym dobrym uczynkom, chwalili Boga w dniu nawiedzenia. Bądźcie więc poddani każdej ludzkiej władzy ze względu na Pana. Czy to królowi jako najwyżej postawionemu, czy to namiestnikom jako przez niego posłanym dla karania złoczyńców i udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Taka bowiem jest wola Boga, abyście dobrze czyniąc zamknęli usta niewiedzy głupich ludzi. Jak ludzie wolni, a nie jak ci, którzy używają wolności jako zasłony dla zła, lecz jak słudzy Boga. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. Mhm.
Mamy tutaj kolejny fragment, w którym Piotr pisze do wierzących. Tak. Zresztą pisze do tych samych, do których też i pisywał Paweł. Bo w drugim liście mówi, wspomina o Pawle, który pisał, że są tam rzeczy niezrozumiałe, które ludzie przekręcają i te rzeczy były doskonale znane adresatem, no bo Piotr się na nie nie powoływał. Więc nie pisał do jakichś bliżej nieokreślonych wierzących. Pisał do wierzących zarówno z Żydów, jak i z pogan. To wynika z kontekstu listu. I pisze, żeby wśród pogan, wśród niewierzących, dlatego że wierzący rozpierzchli się z Jerozolimy, Żydzi, do nich dołączali nawrócający się z pogan, i oni tam funkcjonowali. I Piotr pisze do nich, żeby co? Żeby prowadzić życie wśród tych, którzy was otaczają, pogan, jakie życie?
Nienaganne.
I Piotr ma na myśli jaką nienagalność?
Wobec prawa.
Wobec prawa jakiego?
Państwowego.
Ale też?
Bożego.
Bożego. No z kontekstu wynika, że macie być święci, bo ja jestem święty, tak? Więc życie to ma być życiem pobożnym, zgodnym z prawem, ale również zgodnym z wolą Bożą. Dlaczego? Bo co? Dalej jest napisane.
Żeby przypatrując się ci poganie oddali chwałę Bogu.
Waszym dobrym uczynkom. No tak jest napisane. Tak postępuje, aby ci, którzy oczerniają was jako złoczyńców, przypatrując się dobrym uczynkom, chwalili Boga w dniu nawiedzenia. Czyli nie jest tu mowa o tym, że ktoś wbrew woli prawa, tak, które jest w danym kraju, będzie mówił, przyznawał się, że jest chrześcijaninem. Bo różnie to bywało w Cesarstwie Rzymskim. I często za to, że się było chrześcijaninem, ginęło się. Więc nie o tym tu jest mowa. Jest tu mowa o tym, że wierzący może być posądzony o kradzież, o morderstwo, o jakiekolwiek inne przestępstwo, tak? Więc jeżeli będą patrzeć na was, to żeby nie widzieli tego w waszym życiu. Żeby nie widzieli w waszym życiu grzechów, które popełniają wszyscy dookoła, a nawet oni. Przypatrując się waszemu życiu, bo naszemu życiu też się przypatrują ludzie. Jeżeli prowadzimy rzeczywiście życie, jak powinno być, to spróbujcie zrobić coś inaczej. Od razu wam to zostanie wytknięte. Sąsiad gorzej postąpi. Nikt mu słowa nie powie. To normalne. Równy chłop każdemu się zdarza. Zróbcie to wy. Chyba, że żyjecie jak świat i nikt nie zauważy różnicy. To jest inna kwestia. Ale jeśli żyjecie pobożnie i zrobicie coś inaczej niż normalnie, to od razu to zostanie wytknięte. Dlaczego? Bo jesteście obserwowani. Wszyscy jesteśmy obserwowani. Dlatego mamy prowadzić wśród ludzi, którzy nas otaczają, życie nienaganne, uczciwe, szczere, porządne, tak jak w innych miejscach czytaliśmy, żeby ci ludzie, widząc nasze dobre uczynki, chwalili Boga w dniu nawiedzenia. Nie od razu, oni od razu nic nie powiedzą. Ale my jesteśmy świadectwem dla ludzi nieodrodzonych. Jak żyjemy, jak mówimy, jak się zachowujemy, jak pracujemy, to wszystko widać. Więc mamy być przykładem. Bądźcie więc poddani wszelkiej władzy ze względu na Pana. Czyli pamiętacie, jak było, już tu pojawia się tego ze względu na Pana. Żony posłuszne mężom jak Pan. Tak? Ze względu na Pana mamy być uczciwi. Ze względu na Pana słudzy mają być posłuszni Panu. Panowie mają być w porządku wobec sług ze względu na Pana. Bez przerwy ze względu na Pana. Bo problem polega na tym, że kiedy mamy przed oczami człowieka, to w pewnym momencie tracimy powód dla bycia takim czy innym. Bo ktoś nam przykrość zrobił, tak? I ja nie mam powodu mu się odwdzięczać za to. Ale jeśli my to robimy dla Pana, to bez względu na to, co się dzieje wokół, bez względu na to, jacy są ludzie, my to, co robimy, robimy dla Pana, a Pan się nie zmienia. Bo Jezus Chrystus jest wczoraj, dziś ten sam i na wieki. Prawda? Także to jest bardzo ważne, że mamy być posłuszni władzy ze względu na Pana. Więc jeżeli coś z władzą jest nie tak, to my jesteśmy dalej jest posłuszni, ale co? Jeżeli jakieś są problemy, to wiemy, że możemy je Panu powierzyć? Zaraz sobie o tym powiemy. My możemy wtedy, chcę być posłuszny władzy. Tak jak żona zakłada, że chce być posłuszna mężowi. Ona nie zakłada, że mąż każe jej flaszkę wypić i już z góry zakłada, że ona mu nie będzie posłuszna. to mówiliśmy sobie już, idea sama, sama intencja jest już problemem, ponieważ ta osoba nie jest w sercu w ogóle posłuszna. Dlaczego? Bo ona tworzy już od razu scenariusz, żeby nie być. Tak? Co jest jak gdyby założeniem złym. Myśmy to tłumaczyli sobie przy okazji studium małżeństwa. Jeśli człowiek zakłada, że chce być posłuszny władzy, to może wtedy modlić się do Boga, żeby Bóg to mu umożliwił. Ale on zakłada, że chce. I to jest myśl, która wynika z nauczania apostolskiego. Więc popatrzcie, ze względu na Pana, tak? Czy to królowi najwyżej postanowionemu, czy namiestnikom, jako przez niego posłanym dla karania złoczyńców i udzielania pochwały. Ktoś powie, nie ma króla. Dobrze, ale zawsze jest hierarchia władzy. Bez względu na to, czy to będzie dominium, czy to będzie demokracja, czy to będzie cokolwiek innego. Zawsze jest hierarchia. Zawsze jest wyższa władza, niższa władza wykonawcza. Zgadza się?
Tak.
No i o to chodzi. Chodzi o to, że jesteś posłuszny ustawodawcy i temu, który jest we władzy wykonawczej. On ma za zadanie po prostu dopatrzyć tego, tak? Na niższym szczeblu. Więc my mamy być posłuszni ze względu na Pana temu, tej hierarchii, tym ustawom. Zobaczcie dalej. Po co mamy to robić?
Taka jest bowiem wola Boga, abyście dobrze czyniąc zamknęli usta niewiedzy głupich ludzi.
Zobaczcie, że ludzie nierozgarnięci, niewiedzący o co chodzi, mogą co? Jeżeli my będziemy źle robić, zobaczcie, 16 werset. No właśnie, bo każdy mówi, jestem wolny w Chrystusie. I teraz żadna władza mnie nie obowiązuje. Ja nie muszę robić tego czy tamtego. Nie mam obowiązku, bo ja należę do Chrystusa, do Królestwa Chrystusowego i to mnie tutaj w ogóle nic nie obchodzi. Są tacy. I wtedy ci ludzie często łamią prawo, bo ono ich nie obowiązuje. Bo oni tu są, nie wiem, ponad tym wszystkim.
Immunitet.
Ponad tym wszystkim są. A Słowo Boże mówi, żebyśmy wolności, którą mamy w Chrystusie, bo mamy wolność od grzechu, nie używali za osłonę zła, żeby znowu nie popaść w grzech. I w ten sposób zamykali ludzie usta ludzi głupich, którzy są w niewiedzy, żeby oni, jeżeli my coś nawet zrobimy, co będziemy uważali, że jest ok, ale będzie to wbrew, będzie to złym przykładem, to ci ludzie będą mieli powód do tego, żeby ubliżać Bogu. Więc my mamy przez swoje posłuszeństwo, przez swoją mądrość władzy zamykać usta tych ludzi, żeby oni nie mieli powodu do mówienia źle. Macie pytania co do tego? Jakieś? Coś tak, się wam nasuwa?
Jak Robert mówił o tym, że Egipt łupio, to mi się przypomniał jeszcze, że niektórzy twierdzą, że łucącemu wołowi pyska nie zawiążesz, tak? Że może sobie uszkąć na przykład. Skoro ja pracuję w kontroli, to moja rodzina jeździ za darmo, nie?
Ale to przyznaje czegoś innego.
To jeszcze, widzicie, to jest właśnie takie wyrywanie z kontekstu fragmentów. Natomiast co jest bardzo ważne, żebyśmy rozumieli, że my jesteśmy posłuszni dla Pana i w ten sposób dajemy dobry przykład jako ci, którzy są posłuszni Bogu, którzy prowadzą właściwe, przykładne życie, żebyśmy nie byli powodem tego, że ktoś będzie wykorzystywał to przeciwko Bogu, przeciwko nam, przeciwko prawdzie. Po to to robimy. Czy to jest jasne? Czy macie jakieś konkretne pytania odnośnie sytuacji? Jakieś konkretne rzeczy? Coś, jakieś pytania, wątpliwości, które się wam nasuwają? Dobrze, to w takim razie jeszcze jeden fragment, 1 Tymoteusza, 2 rozdział. Od pierwszego do drugiego. Nawet do trzeciego, czwartego, okej. Okay. Do czwartego.
Zachęcam więc przede wszystkim, aby zanoszone były prośby, modlitwy, wstawiennictwa i dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i uczciwością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Boga, naszego Zbawiciela.
Który chce?
Który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.
Dobrze, i teraz mamy tutaj kontekst i samo stwierdzenie, że apostoł Paweł zachęca, żeby przede wszystkim były zanoszone prośby, modlitwy, wstawiennictwa, dziękczynienia za wszystkich ludzi. A w tym?
Za królów.
Tak, dlatego że ta władza wtedy nie była przyjazna chrześcijanom. Od tego trzeba zacząć, że Paweł zachęca do posłuszeństwa władzy, która wcale nie była przyjazna chrześcijanom. I wymagała na przykład kultu cesarza jako Boga. A Paweł mówi, bądźcie posłuszni tej władzy. Więc trzeba rozumieć, że Paweł nie żył w jakiejś utopii, w jakimś miejscu, w którym obowiązywało Boże prawo, bo nie obowiązywało. Paweł żył w cesarstwie rzymskim, ale on w tym całych okolicznościach pisze, żeby być posłusznym władzy. Więc trzeba rozumieć, że Paweł mówił, żeby być posłusznym władzy i było to możliwe wtedy, tym bardziej dziś. Niemoralność wtedy wcale nie była mniejsza niż dziś. I rzeczy działy się straszne dookoła, nie gorsze, nie mniejsze niż dziś. Może w innej formie. I Paweł pisał, żeby być posłusznym władzy. Więc trzeba o tym pamiętać, że on nie pisał czegoś nie do zrobienia. Coś normalnego pisał. I trzeba również zrozumieć, co miał na myśli. Że nie miał na myśli posłuszeństwa w złym, tylko w dobrym. Ale nawet tamta władza pilnowała porządku. I tamta władza też to robiła. I teraz co jest ważne? Żeby zanosić modlitwy, żeby co? Po co zanosić te modlitwy?
Abyśmy prowadzić życie ciche.
Abyśmy mogli... Dokładnie. Abyśmy mogli prowadzić życie ciche, spokojne, z całą pobożnością i uczciwością. Czyli teraz dodajmy sobie to, co było wcześniej. Dobrze czyńcie. Zamykajcie usta ludzi głupich. Płaćcie podatki, bądźcie posłuszni władzy, nie łamcie prawa. Więc tu mamy bardzo ładne wytłumaczenie, o co chodzi. Czy chodzi o zapieranie się, że jestem chrześcijaninem, bo władza tak każe, bo niektórzy mówią, to co ja mam teraz, nie wiem, związki homoseksualne? Nie o tym jest mowa. Paweł nigdzie nie popierał związków homoseksualnych, chociaż one były na porządku dziennym w cesarstwie. Przepraszam bardzo. I on tego nigdzie nie popierał, a wręcz skrytykował to i to bardzo bezpośrednio. Natomiast mówił o bardzo konkretnych rzeczach, zobaczcie. Mamy modlić się za władców również i za wszystkich ludzi, żeby co oni nam... Żeby Bóg sprawił, żeby co? Żebyśmy mogli prowadzić życie ciche, spokojne, z całą pobożnością i uczciwością. I teraz... Jeżeli my się modlimy o innych ludzi, to właśnie dlatego, żeby były nam umożliwione takie warunki, żebyśmy mogli takie życie prowadzić. Bo prawo może nam uniemożliwić to równie dobrze. Rozumiecie? Więc nie chodzi w Słowie Bożym, w nauczaniu apostolskim o to, że my mamy jakieś, wiecie, perwersje popierać, bo prawo je ustanawia. Nie. My mamy się modlić, ale jeżeli my mamy w sercu chęć postawy posłusznej władzy, jeżeli ja chcę być posłuszny, szczerze, bo przed Panem, to ja wtedy z czystym sumieniem mogę się modlić, żeby takie okoliczności Bóg sprawił, żebym ja mógł prowadzić życie uczciwe, żeby prawo nie kazało mi kraść, już mówię tak, wiecie, w takim skrajnym jakimś przypadek daję, żeby prawo mi nie kazało, nie wiem, cudzołożyć, tak? Żeby Bóg sprawił, żebym ja mógł prowadzić pobożne życie zgodnie ze Słowem Bożym.
No to jest też taki element, może nie bezpośrednio, ale życzliwości do tych władz, tak?
Że no, chcę...
no tak, dlatego że również ci ludzie potrzebują zbawienia, co mówię również do Tytusa, zaraz sobie to powiem, tak? Ci ludzie też potrzebują opamiętania, ale Bóg ma wpływ na tych ludzi i może tak sprawę pokierować, żebyśmy mogli takie życie prowadzić. I ja, powiem wam szczerze, modlę się o to. żeby takie przepisy były dookoła, bo ja przecież też prowadzę firmę, tak? Ktoś tam pracuje. Ja proszę Boga, żebym mógł tak żyć, żeby nie łamać prawa i żeby były takie przepisy, które ja będę mógł spełnić. Nie łamiąc prawa. Rozumiecie? No ja się modlę o to. Ja mam jakąś swoją perspektywę, tak? Ale ja się modlę o to, żebym ja mógł prowadzić życie ciche, spokojne i pobożne. Żeby nikt mnie nie posądził, że jestem złodziejem, kłamcą, oszczercą, łajdakiem, obmówcą, tak? Nie chcę, żeby tak było. Chcę, żeby ludzie o mnie dobrze mówili. Nie dlatego, że ja mam chęć, ale dlatego, że jeżeli będą mówić o mnie dobrze, w sensie, że jestem uczciwym człowiekiem, mogą o mnie powiedzieć dziwak, wariat, tak? Nawiedzony, ale nie mogą o mnie powiedzieć, że okradłem kogoś, że ubliżyłem komuś, że zaszkodziłem komuś. O to chodzi. I o tym Paweł mówi. I o tym Piotr również mówi. Słuchajcie. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Boga, naszego Zbawiciela. Nasze życie i błogosławieństwo tych ludzi. Błogosławieństwo tych ludzi. Więc zwierzchnością i władzą poddani i posłuszni, co to oznacza teraz? Sprecyzujmy dokładnie. Co to oznacza posłuszny władzą?
Przestrzegający prawo, które władza ustanawia.
Tak. I teraz o jakie prawo chodzi? Co jest zgodne z wolą Bożą. Tak. Czyli należy być posłusznym władzy, jeśli nie zmusza nas do postępowania wbrew Słowu Bożemu, tak? Ale my mamy w sercu chęć posłuszeństwa władzy we wszystkim. Bo to zaczyna się wszystko od postawy. Od wewnętrznej postawy. Czy człowiek chce być posłuszny prawu kraju, w którym żyje? Bo niektórzy próbują sobie własne prawo ustanawiać. I zresztą nawet kiedyś tam gdzieś na jakimś forum było. Ktoś wypłaty nie dostał, tak? No dobra, to on poszedł i sobie tam coś buchnął w firmie. Dlaczego? No bo szef mi nie dał wypłaty, to jest moja wypłata. Nie, ty złodziej jesteś. Ty nie wziąłeś sobie wypłaty. Ty jesteś złodziej. I ludzie tego, słuchajcie, nie rozumieją.
Ja to bardzo łatwo zrozumieć, bo w świetle prawa, gdyby szef zgłosił, to...
Poczekaj w świetle prawa, ale on miał własne prawo. On miał własną sprawiedliwość i on uważał, że robi dobrze.
No prokurator tak...
No właśnie, prokurator inaczej uważał, ale rozumiecie, o co chodzi? Że ludzie często nie rozumieją, ale i tak jak należy już postępować.
Już wcześniej mi, po tym, co dzisiaj mówiliśmy, to skojarzyło się mi z małżeństwami. Że wiesz, niektórzy chcą żyć na tak zwaną kocią łapę, no bo przed Bogiem jesteśmy małżeństwem, ale w świetle prawa nie są i w ten sposób nie są posłuszni. Też świetne prawo.
To było studium małżeństwa. Tak. Myśmy to poruszali, tak? Poruszaliśmy tą sprawę. Dobrze, ale teraz zobaczcie. Więc należy być posłusznym władzy, która nie zmusza do... Tak? I teraz co zrobić, żeby móc tak żyć?
No właśnie, się modlić o tych władców.
Dokładnie. Więc jeżeli nasza postawa jest właściwa, to nasza modlitwa jest mile widziana przez Boga. Dlaczego? Bo Bóg chce, żebyśmy żyli pobożnie?
Tak.
Chce. No to nie może nas karać za to, że chcemy żyć, prawda? Bo chcemy żyć pobożnie. Jesteśmy wolni? Bóg nas wyzwolił?
Tak.
Mówimy, że jesteśmy ludźmi wolnymi. Od czego nas wyzwolił?
Od grzechu.
Od śmierci.
Od grzechu, od śmierci. Czyli co? Jeśli nas wyzwolił i łaską nas wyzwolił, to mamy trwać w grzechu?
Nie.
Trzeba zrozumieć, od czego nas Bóg wyzwolił. Żebyśmy naszej wolności nie używali za osłonę zła, bo będziemy ludziom opowiadać, że my wolni, Bóg nas uwolnił, tak? A oni będą widzieć nasze życie. Więc dawać dobry przykład ludziom i nie używać naszej wolności, wyzwolenia od grzechu za osłonę zła, że teraz możemy grzeszyć, tak? Bo Bóg nam wszystko wybacza. Nie, mamy prowadzić właśnie życie uczciwe. Więc posłuszeństwo tak?
Łatwo to wszystko robić, kiedy jest nam to wygodne i kiedy jest to w granicach jak gdyby naszego jak gdyby postrzegania, do jakich granic ja tych przepisów będę przestrzegał, tak? Przykład, płacenia podatków. No dobra, no to jeszcze jak ja będę płacił 10%, to będzie ok, tak? Do 20% to jeszcze zapłacę, ale jakby mi kazali płacić 30%, to ja już nie będę płacił. To już sobie zacznę oszukiwać, zacznę ściemniać, zacznę na czarno, to tamto i tak dalej. I to już jest wtedy, zaczyna się problem, bo to już właśnie z góry zakładasz, kiedy będziesz, kiedy nie, czyli do momentu, kiedy ci jest jeszcze wygodnie, to ok, ale kiedy już nie, to nie, no ale przepraszam bardzo, no nie, czy takie podatki mniejsze, czy większe, tak, ale nikt ci nie zabiera całości wynagrodzenia twojego, w którym by ci zabrali, a ty nie masz czym nakarmić swojej rodziny, bo wtedy mamy problem, bo wtedy władza, i zdarzały się takie sytuacje w historii, tak, że tak było i ludzie umierali z głodu, rodziny, bo musieli oddawać wszystko, co mieli. No to ta władza zostanie przez Boga rozliczona. Ale my najczęściej mamy sprzeciw i z takimi sytuacjami się spotykamy, kiedy absolutnie tak nie jest. Tylko kiedy na przykład takie historie, o dopóki ja mało zarabiałem, to ja mało musiałem płacić podatku, o jak więcej zarabiam, to ja więcej muszę płacić, ja nie będę. Zaraz, a ty nie dziękujesz Bogu, że ty więcej zarabiasz?
Podobna sytuacja była
masz
z Izraelem.
Masz płacić więcej, dlatego że więcej zarabiasz, tak? Nie wiem, szedłeś na wyższy próg, czy coś takiego. Dziękuj Bogu za to, że więcej zarabiasz.
A później się boisz tej władzy, a Słowo Boże mówi, że mamy się nie bać.
Tak, słuchajcie.
Boisz się władzy, bo zaczynasz ściemniać, bo zaczynasz oszukiwać, bo każdy później, nie wiem, już te podatki trzymane, tak? Każdy list, każdy telefon z Urzędu Skarbowego, a ty zaczynasz się denerwować. Co wykryli? Co znaleźli? Dlaczego do mnie dzwonią? Jeżeli jesteś w porządku, nie boisz się tego telefonu. Pójdziesz, wyjaśnij, mogłeś coś źle zrobić. Mogłeś po prostu źle zinterpretować jakiś przepis. No różne sytuacje, ale pójdziesz wytłumaczyć, jeżeli trzeba, nałożył jakąś karę, no to zapłacisz i tyle. Ale nie zrobiłeś niczego z premedytacją.
A dzisiaj możesz wołać do Boga wtedy tak. O pomoc. To jest
wtedy
bardzo ważne.
Możesz wołać do Boga o pomoc. Jeżeli zgrzeszyłeś, z premedytacją zrobiłeś źle, byłeś nieposłuszny przepisom i władzy, do kogo zawołasz? Rad sobie sam.
Już trzeba przepraszać.
Dlatego jest napisane, żebyśmy byli posłuszni władzy nie tylko ze względu na to, że jest groźba, ale ze względu na sumienie.
Dokładnie.
Dlatego, że posłuszeństwo każde rodzi się w sercu. To jest decyzja. Boże, chcę Ci być w tym posłuszny. Widzisz sytuację, proszę Cię, napraw to. Pomóż mi. Ale decyzja jest do nas należna. Dopóki my decyzji nie podejmujemy, to wiele naszych działań może spełznąć na niczym. Potrzebna jest decyzja, ona się rodzi w sercu. I to jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali. Nie tylko władzy. Każde to, co się zgadza z wolą Bożą, każde posłuszeństwo, każda rzecz zaczyna swój początek od decyzji. Bo z serca, jak Jezus mówi, wszystko pochodzi. Z serca. Decyzja zaczyna wszystko. Z nawróceniem jest tak samo. Prawda? Człowiek musi zdecydować. To jest Boże działanie. Ale nikt za ciebie nie podejmie decyzji. Nikt za ciebie nie wypowie, Jezus jest Panem. Ty musisz to zrobić. Nikt za ciebie nie uwierzy, że Bóg zbudził go z martwych. Bóg może cię pokierować, pomóc ci, ale nie uwierzy za ciebie. Nie wypowie tych słów za ciebie. Tak samo tu. Wszystko się rodzi w sercu, słuchajcie. Tak jest i to jest z jednej strony teoria, z drugiej praktyka, bo Paweł pisał w bardzo konkretnych okolicznościach. Dużo gorszych niż my dziś jesteśmy. Ja nie mówię, że jest tak wszędzie, ale nie ma sensu patrzeć, co jest w Chinach, bo tam bracia i siostry sobie to rozpatrzą na własnym przykładzie. My mamy tu i teraz nasz kraj, naszą sytuację i musimy ją rozpatrywać, jak my mamy być posłuszni, a nie jak Chińczycy, czy Afrykanie, czy gdzieś tam w Korei Północnej. Zostawcie ich. Bóg ich poprowadzi i pokaże im, jak mają być posłuszni Kim Jong-unowi. Pokaże im. Nam nie musi. Nam ma pokazać, jak my tu w Polsce mamy być posłuszni. I moim zdaniem na tym należy się skupić, bo czasami rodzą się pytania, a co tam ten brat ma zrobić, a co cię to obchodzi? Tak jak Piotr pytał Pana Jezusa, Panie, a co z tym? A Pan Jezus mówi, a co cię to obchodzi? Ty pójdź za mną. Rozumiecie? Czasami takie ludzkie pytania pojawiają się, których my nie powinniśmy w ogóle nawet zadawać. Bo to nas nie dotyczy. No, mówię wam co sam zobaczyłem w pewnym momencie, bo kiedyś, kiedy były takie nauczania, ja sam zadawałem różne pytania i próbowałem pewne rzeczy usprawiedliwiać. Ale w pewnym momencie zobaczyłem, że nie tędy jest droga. Że po prostu człowiek musi się skupić na miejscu, w którym Bóg go postawił i tu zacząć wypełniać wolę Bożą. Chyba, że Bóg nas gdzieś przeniesie w inne miejsce, tak, no różnie może się zdarzyć. Postawa wobec wszystkich ludzi, słuchajcie, więc mamy omówione,
tak? Przy tej okazji władzy zareklamuję artykuł brata Rafała, posłuszeństwo władzy w świetle pisma.
Bardzo dobrze.
Bardzo fajny artykuł.
Bardzo dobrze. Jest nagrany, można przeczytać i słuchać. Tak. I u Roberta na kanale jest nagrany. Środkowa teraz rubryczka. Jak co mówisz?
Reklamacja.
Nie podobał się pewnym ludziom.
No, nie wątpię. No. Postawa wobec wszystkich ludzi. Marta pokazuje. I Daniel. Dobrze. Postawa wobec wszystkich ludzi. Pierwszy werset, słuchajcie.
Żebyśmy nikomu nie ubliżali.
Jeszcze wcześniej. Gotowi do każdego dobrego uczynku, dlatego że dobry uczynek to jest wobec wszystkich ludzi, nie tylko wobec władzy, a władza to są ludzie. Więc postawa wobec wszystkich ludzi to jest gotowi do każdego dobrego uczynku. Dobry uczynek to znaczy to jest uczynek pożyteczny, który przynosi korzyść, który przynosi dobro, błogosławieństwo w świetle Słowa Bożego. Tak? Też czasami podaję takie skrajne przykłady, takie jakieś takie, no, wyolbrzymione bardzo, żeby pokazać, o co chodzi. Bo ktoś mówi, co to znaczy dobry uczynek. Nie jest dobrym uczynkiem, jeżeli ktoś przyjdzie i powie, słuchaj, chodź, pomożesz mi obrobić sklep. I ty pójdziesz i mu pomożesz. To nie jest dobry uczynek. Ty mu pomogłeś, ale to nie był dobry uczynek, bo Biblia mówi, nie kradnij. Ale jeżeli komuś trzeba pomóc, bo on ma problem, nie wiem, nie ma gdzieś czymś dojechać, taki przykład daje, czy trzeba mu pomóc, bo on nie da rady czegoś sam zrobić. Rozumiecie? To wtedy to jest dobry uczynek, bo pomagasz człowiekowi. Wyświadczasz dobro, a Słowo Boże mówi, że to jest dobre, tak? Jeżeli jesteś dobrym, uczciwym pracownikiem, to znaczy, że wyświadczasz dobro. To znaczy, że pomagasz firmie, w której pracujesz.
I klientom.
A jeśli jesteś dobrym przełożonym, to będziesz szanował ludzi i będziesz dawał wypłatę na czas. I to jest też dobry uczynek. Rozumiecie? Dobry w świetle Słowa Bożego, a nie dobry dla tego kogoś, bo dla niego to jest dobre, ale w świetle Słowa Bożego jest to grzech. To już nie jest dobre. Więc definicja dobrego znowu w świetle Słowa Bożego. Czyli gotowi do każdego dobrego uczynku. Dalej, co mamy? Nikomu nie. Czyli o nikim źle nie mówili.
Jeszcze tu kilka.
Tak?
To jest fajnie tak zestawione właśnie, bo najpierw jest to, żeby być posłusznym z wiecznością władzą, gotowi do każdego dobrego uczynku i dalej jest to rozwinięcie, tak? A to jest świetnie połączone, bo nie gotowi do każdego złego uczynku. To w kontekście tego, gdyby władza kazała nam kraść, no to my nie jesteśmy gotowi do złych uczynków, bo władza nam każe, my jesteśmy gotowi do każdego dobrego uczynku. A rozwinięcie jest dalej jeszcze w stosunku do wszystkich.
Tak, więc to się łączy z tym i z tym, dlatego umieściłem to w środku. Bo władza to też ludzie. Sprawują władzę ludzie. Władza to jest system pewien, ale ją sprawują konkretni ludzie. Więc gotowi do każdego dobrego uczynku. Dalej, zobaczcie, drugi.
Nikomu nie ubliżali.
Nikomu nie ubliżali.
Nie byli kłótliwi.
Nie byli kłótliwi.
Ale uprzejmi, okazujący wszelką łagodność wobec wszystkich ludzi.
Niekłótliwi, uprzejmi, okazujący wszelką łagodność wobec wszystkich ludzi. Zobaczcie przypowieść zobaczcie, przy powieści. 26 rozdział. Dwudziesty pierwszy werset.
Jeszcze raz.
26.
Księga Przysłów, 26 rozdział, 21 werset.
Jak węgiel dla żaru i drwa dla ognia, tak kłótliwy człowiek do wzniesienia sporu.
Jeżeli ktoś jest kłótliwy, bo tak jest, to łatwo jest, żeby wywołać z nim spór?
Tak.
To jak dołożyć żaru do ognia. I już jest spór. Dlaczego? Bo ktoś taki jest. Teraz pytanie. Czy my jesteśmy takimi ludźmi, z którymi łatwo wejść w spór?
Nie powinniśmy.
No bo pisze, nie żebyśmy jacy nie byli w tym? Żebyśmy nie byli kłótliwi. Tak? Czy z nami łatwo wejść w spór? Czy jesteśmy kłótliwymi ludźmi? Czy się wzdajemy w spór? Czy potrafimy ubliżyć wtedy człowiekowi? Czy to każdy sobie musi pytanie zadać, bo mamy tacy nie być. W kontekście gotowi do wszelkiego dobrego, a nie złego uczynku. Czyli kłótliwość jest grzechem. Ubliżanie jest grzechem. Agresja jest grzechem, bo pisze łagodność wobec wszystkich ludzi. Zgadza się? Jakuba 3,16. Może 13 przeczytajmy.
Kto wśród was jest mądry i rozumny, niech pokaże dobrym postępowaniem swoje uczynki z łagodnością, właściwą mądrości. Jeśli jednak macie w waszym sercu gorzką zazdrość i kłótliwość, to nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość zstępująca z góry, lecz ziemska, zmysłowa, diabelska. Dalej. Gdzie bowiem jest zazdrość i kłótliwość, tam też niepokój i wszelki zły czyn.
Do końca.
Mądrość zaś, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie pokojowo usposobiona, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, bezstronna i nieobłudna, a owoc sprawiedliwości jest siany w pokoju przez tych, którzy czynią pokój.
Da Bóg, za jakiś czas będziemy studiować list Jakuba. Bardzo dobry list. I teraz popatrzcie, o czym ten fragment mówi w kontekście rozdziału drugiego. Jest mądrość i mądrość. Jest mądrość z góry i mądrość z dołu. Zgadza się? Ziemska mądrość i górna mądrość. Ziemska mądrość, co? Do czego mówi? Jaki masz być?
Kłótliwy.
Kłótliwy, to mówi ziemska mądrość. Postaw na swoim, postaw się. Dowal mu, dlaczego on ma być lepszy od ciebie. To jest mądrość ziemska.
To jest napisane zmysłowa.
Tak, zmysłowa, demoniczna, ale ona to jest ta mądrość. Ona mówi, że tak należy żyć. Ale mądrość, która jest z góry, mówi co?
Czysta. Pokojowo usposobiona.
To jest mądrość od Boga. Więc świat reprezentuje swoją mądrość. Możemy ją obserwować i jak najmniej jej samemu przejawiać albo w ogóle. Jest mądrość z góry, od Boga i ona się charakteryzuje pokojem, łagodnością, ustępliwością, pewnym miłosierdziem, bezstronna i nieobłudna. Niestronnicza. I owoc sprawiedliwości jest zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Ja kiedyś się zastanawiałem, o co chodzi, taki zagmatwany werset. Ale potem zacząłem go czytać od tyłu. Jeśli czynisz pokój, w pokoju siejesz sprawiedliwość. Bo jeśli ty jesteś pokojowy, to co robisz, tchnie pokojem. A jeśli tchnie pokojem, to efektem jest sprawiedliwość. I zacząłem rozumieć werset. Zacząłem rozumieć zdanie, które jest napisane. Więc Znowu, jeżeli chcemy czynić sprawiedliwość i dobro, to gdzie to się zaczyna? W nas to się zaczyna. Decyzja. To, jacy my jesteśmy. Jeśli my nie jesteśmy pokojowi, to nasze działania nigdy nie będą pokojowe. One mogą nosić pozór pokojowości. One mogą być pokojowe do pewnego momentu, ale nie będą pokojowe same w sobie, więc nie będą niosły za sobą sprawiedliwości. Więc znowu pytanie, jacy my jesteśmy. Na ile poddajemy się działaniu Ducha Świętego, a na ile nie. Bo tacy mamy być wobec wszystkich ludzi. I Jakub robi tutaj taką rozbiórkę mądrości i stawia pytanie. Czy ty czynisz pokój? Czy ty jesteś pokojowy? Bo wtedy efektem tego, co robisz, jest pokój. A jeśli ty masz w sobie złość, to nigdy nie będzie twoim efektem pokój i sprawiedliwość. Tylko niepokój i niesprawiedliwość. Więc pytanie, jacy jesteśmy? Co mamy w środku? Bóg najlepiej wie. Jak odpowiadamy? Jasne to jest? To idziemy dalej. Rzymian 12:18. Takie trudne, słuchajcie, fragmenty dla nas. Bo czasami chce się inaczej zrobić. Aż sama ręka się do góry podnosi, jak to niektórzy mówią, nóż się w kieszeni otwiera, tak? Ale trzeba też pamiętać, skąd pochodzą te emocje. Że to nie jest działanie Ducha Świętego. Rzymian 12:18. Co tam mamy?
Jeśli to możliwe, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi żyjcie w pokoju.
Jeśli to możliwe, o ile to od was zależy. Czyli jeśli od was zależy, to jest to możliwe. O ile to od was zależy, jeśli wy możecie coś zrobić, tak, to ze wszystkimi ludźmi żyjcie w pokoju. Bo tak, wy możecie chcieć żyć w pokoju i z waszej strony nie ma żadnych powodów do tego, żeby ktoś wami nie żył w pokoju. Ale ten ktoś może być na przykład kłótliwy i on nie będzie chciał z wami żyć w pokoju. Bo on czerpie satysfakcję z kłócenia się z ludźmi. Słyszałem niedawno od klienta taką historię. Nie wiem, na ile on jest w porządku, ale jest osoba na ulicy, słuchajcie, która się wprowadziła najpóźniej i ona jest ze wszystkimi skłócona. Ja mówię, a panie, ale jak ona tam żyje? Mówi, panie, świetnie sobie radzi. Ona tym żyje, że jest z nami skłócona. To jej daje siłę do funkcjonowania. Ja bym nie był w stanie żyć na ulicy, w której byłbym pokłócony z wszystkimi ludźmi. Słuchajcie, to jakiś dramat. A ten człowiek, ta osoba czerpie satysfakcję z tego. Ona się dobrze czuje, że jest skłócona ze wszystkimi ludźmi, że nie ma przyjaciół dookoła. Samo życie. Samo życie. I mam wrażenie, że to nie jest jedyna osoba na świecie, która tak funkcjonuje. Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy, jeżeli to od nas zależy, to żebyśmy sami nie byli powodem tego, że my wywołujemy jakiś spór. Oczywiście też należy rozumieć z powodu grzesznego postępowania, tak? Też nie powinniśmy brać udziału w jakichś sporach, które funkcjonują między ludźmi, sąsiadami gdzieś, którzy nas otaczają, znajomy, żebyśmy nie uczestniczyli w tych sporach. Bo sami w tej chwili wtedy stajemy się stronniczy, a Słowo Boże mówi, żebyśmy byli co? Bezstronni. Bo jeżeli uczestniczysz w sporze, to automatycznie stajesz po jednej stronie, nie jesteś w stanie być po dwóch. Bo zawsze ktoś ci będzie bliższy. I to jest też, słuchajcie, mądrość i trudność czasami w życiu. Więc o ile to możliwe i o ile to od nas zależy, ze wszystkimi ludźmi mamy mieć pokój. Dobrze. Kolejny fragment. Kolosan 4:5-6. Ostatni. Kolosan 4:5-6. I co my tu mamy? Kolosan 4:5-6.
Postępujcie mądrze wobec tych, którzy są z zewnątrz, odkupując czas. Wasza mowa niech będzie zawsze miła, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak należy każdemu odpowiedzieć.
Postępujcie mądrze wobec tych, którzy są z zewnątrz, wykorzystują czas, odkupując czas, czyli on jest cenny. Wasza mowa niech
będzie zawsze miła, zaprawiona solą.
Miła. Miła ma być nasza mowa. Nie agresywna, nie arogancka, nie wulgarna. Miła. Zaprawiona solą, czyli co?
Wyraźnie. Konkretna.
Konkretna. Słuchajcie, pamiętacie, czego mamy unikać?
Czczej gadaniny.
Czczej gadaniny, plotek, obgadywania. To nie jest mowa zaprawiona solą. Ona nie jest konkretna. A czas jest cenny. Czyli w ten sposób mamy mądrze postępować. Abyście wiedzieli, jak każdemu odpowiedzieć. Bo toczymy różne rozmowy i teraz cała mądrość polega na tym, żebyśmy umieli odpowiedzieć. Tak samo musimy wiedzieć, jak odpowiedzieć, jak ktoś szuka z nami zaczepki. Tak samo musimy wiedzieć, jak odpowiedzieć, kiedy ktoś nas prowokuje. I tak samo musimy odpowiedzieć, kiedy ktoś od nas oczekuje pomocy, albo ktoś chce się zapytać, ale nie interesuje nas jego nasze zdanie tak naprawdę, tylko on chce swoje powiedzieć. Słuchajcie, to jest też mądrość, żeby wiedzieć, kiedy, jak odpowiedzieć. Pan Jezus był najlepszym przykładem tego, jak odpowiadać i kiedy. A kiedy w ogóle nie odpowiadać i mówić, to ja wam też nie odpowiem. Bo widział prowokację. Nie? Oczywiście Bóg miał lepiej, bo widział serca. Ale my mamy też Ducha Świętego, który nas będzie prowadził, ostrzegał. Ale chodzi o to, żebyśmy mądrze umieli z ludźmi rozmawiać, żebyśmy się nie wdawali w niepotrzebne dyskusje. A to się czasami zdarza i wtedy też jest mądre, żeby w porę z tego się wycofać i wybrnąć. Ale kiedy to wiemy, to łatwiej jest się dostosować. Czyli popatrzcie. Wasza mowa niech zawsze będzie miła, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak należy każdemu odpowiedzieć. Taka ma być. I teraz, dlaczego my mamy tak postępować? Dlaczego mamy być tacy wspaniałomyślni? Dlaczego nie mamy dowalać, mówiąc kolokwialnie, drugiemu? Dlaczego nie mamy mu dopiec? Dlaczego nie mamy, nie wiem, zrobić komuś na złość, bo ktoś nam zrobił na złość? Dlaczego? Popatrzmy sobie na następny werset.
Niegdyś bowiem my byliśmy głupi, oporni, błądzący, służący rozmaitym pożądliwościom i rozkoszom, żyjący w złośliwości, zazdrości, znienawidzeni, nienawidzący jedni drugi.
Lecz?
Objawiłaś, gdy się objawiła dobroć i miłość Boga naszego Zbawiciela względem ludzi, nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia, zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego.
Amen. Popatrzcie. Jest odpowiedź, dlaczego my mamy być zmotywowani do takiego postępowania, które jest często wbrew naszej ludzkiej naturze. Wbrew. Bo niejednokrotnie spotkaliście się z sytuacją, że aż was korciło, żeby postawić na swoim. Korciło? Mnie nie raz, słuchajcie. Czasami nawet mi nie wyszło. Czasami musiałem Boga przepraszać. Bo taka jest nasza natura. Ale my musimy o jednym pamiętać, że my tacy byliśmy. Tacy byliśmy. I ta wyrozumiałość to nie jest tolerancja dla grzechu, ale wyrozumiałość dla tych ludzi, którzy chodzą wciąż w ciemności. Oni tacy są, a my tacy byliśmy. Ale się miłość i dobroć Boga objawiła, więc no co, mamy dalej być tacy? Na nas się objawiła miłość i dobroć Boga, na nich jeszcze nie. Więc musimy to zrozumieć, że oni tak postępują, bo na nich się jeszcze miłość Boga nie objawiła. Ale nie ma usprawiedliwienia dla nas. I Paweł mówi, pamiętajcie, że wy tacy byliście, ale już nie jesteście, a oni wciąż tacy są.
Punktem odniesienia teraz nie jest dla nas inni ludzie, którzy nie mając Ducha Świętego postępują źle i grzesznie, patrz na Boga. Masz przykład Jezusa, masz przykład innych ludzi, którzy postępowali tak jak trzeba, apostoła Pawła, tak? Bo zdecydowanie łatwiej się wyróżniać na tle tych, którzy postępują źle, siedzą w więzieniu i tak dalej. No, na ich tle wielu jest
kryształowych, super.
Tak? Ale ty patrz na tło samego Boga i wtedy widzisz, jaki jesteś i ile ci brakuje. A tutaj, no tak jak mówisz właśnie, jest pokazane, niegdyś wy tacy byliście, tak? Ale teraz tacy nie
jesteście.
Być. Nie jesteście i nie macie być. Wracajcie do tego. Tak.
Dlatego to jest ważne, żebyśmy pamiętali po prostu o tym, że taki byłem, ale już nie jestem. Już taki nie jestem. Dobrze, słuchajcie. Pamiętać, że po prostu samemu się kiedyś takim
dzięki
byłem.
Dzięki komu taki nie jestem?
To, nie dzięki Jezusowi Chrystusowi. Tak.
To wypracowałem przez tyle lat. Nie dzięki Bożej miłości, Bożemu miłosierdziu.
Jeżeli ktoś jest lubiący wywoływać spory i chce wywołać spór z nami, a my w ten spór nie chcemy wejść, to co nas charakteryzuje w tym momencie? Ale on jest taki, jaki jest.
No spokój, łagodność.
A ja bym dodał jeszcze wyrozumiałość.
Wyrozumiałość.
Bo ja go nie zmienię, nie będę próbował go zmieniać. Ale ja jestem wyrozumiały dla tego człowieka, bo gdybym nie był, to bym mu odpalił. Więc wyrozumiałość, moim zdaniem w tym wypadku, objawia się zachowaniem dystansu, spokojem. Nie pójściem za ciosem. Bo w sensie poznania Boga i siły do życia w pobożności nie jesteśmy na równi. Ja mam Ducha Świętego, on nie. Rozumiecie? Więc po prostu my mamy pamiętać o tym i wykazywać cierpliwość wobec takich ludzi, wobec tych wszystkich sytuacji.
Skoro ten człowiek ciągle żyje, to znaczy, że Bóg okazuje mu cierpliwość.
Łaskę, więc dlaczego my mamy tego nie zrobić?
Czyli z jednej strony nie ma naszego przyzwolenia czy poklepywania po ramieniu, słuchaj, w sumie to nieźle żyjesz, nie, ale z drugiej strony trzeba pamiętać po prostu, że ten człowiek potrzebuje opamiętania, bo jeszcze tego po prostu nie zobaczył, jeszcze nie poszedł za Panem.
I nie stosować jego metod, tak, żeby nie traktować go jako równego, bo on nie jest dla nas równy. Nie można go traktować jako równy z równym. Dobrze jest zobaczyć to ze właściwej strony. Że my nie musimy iść na jakąś ugodę, nie wiem, zaciąć się w sobie, bo chciałbym tak dopiec, czy coś odpowiedzieć. Ale to ze złej strony się patrzy. To tak jak żona patrzy na sytuację w małżeństwie, że ona ma być poddana, ale nie dostrzega tego, że to jest forma jej ochrony, bo ona jest słabszym rodzajem niewieści i potrzebuje kogoś, kto stanie na pierwszej linii frontu i ochroni ją, że przyjmie cios na siebie, ale ona musi stanąć za nim. Tak już mówię trochę w przenośni. I mało która osoba dostrzega w ogóle ten aspekt. Dostrzega tylko aspekt, że ja nie mogę, że ja... Rozumiecie, ale ty spójrz na to z innej strony. Spójrz na to, że to jest forma ochrony, że Bóg tak to stworzył, żebyś była chroniona. Tak samo tu jest, słuchajcie. Jeżeli zobaczymy tą kwestię postawy naszej z właściwej perspektywy, że nie mamy do czynienia z osobami jak równy z równym. My otrzymaliśmy moc z wysokości. My otrzymaliśmy przebaczenie grzechów. Zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym. Mamy moc do życia w pobożności. Tamci ludzie nie. Oni mają tylko sumienie i to takie nie do końca czyste. Więc to jest ważne, żebyśmy zrozumieli, w którym miejscu jesteśmy my i ludzie, którzy nas otaczają.
Ja kiedyś nie zrozumiałem, już i nie rozumiałem i odpuszczałem.
I jak odpuściłem, to tak odpuściłem człowiekowi, że czekałem, kiedy braliście te gromy i węgle z nieba spadł na jego głowę. Wiesz, o co chodzi?
No tak.
Ja odpuściłem, nie? Ja tak odpuściłem, żeby długo wreszcie ukarał. Bo to takie było moje odpuszczenie, no nie rozumiałem, nie? Czekałem na zemstę tak naprawdę z góry, jeszcze lepszą niż moje.
Ania pyta... Co to znaczy odkupując czas? Martyna, to odkupując, to nie jest marnowanie go, wykorzystywanie go jak najlepszą, cenną rzecz. Dobrze, Martynka tłumaczy. Generalnie o to chodzi. Odkupując czas, to znaczy czas jest wartościowy. Wykorzystuj ten czas w jak najwłaściwszy sposób. Musisz go odkupić, on kosztuje. Bo nie ma go tyle, ile byś chciał. Dobrze, fajnie, wyjaśniło się od razu na Skype'ie. Dzięki za pomoc. Idziemy dalej, słuchajcie. Trzeci, ósmy werset, co mówi? No co mówi ósmy werset?
O celowaniu w dobrych uczynkach.
Celowanie w dobrych uczynkach, które co?
Jest dobre, pożyteczne.
Czyli dobre uczynki to są takie, które są pożyteczne i dobre dla ludzi, również w świetle Słowa Bożego. W świetle Słowa Bożego. Więc jeżeli jest sytuacja jakaś, to musimy zastanowić się, przynajmniej jak mamy okazję, czy jeśli my to zrobimy, to będzie taka pomoc będzie zgodna ze Słowem Bożym. Czy nie będziemy potem mieli wyrzutów sumienia, że pomogliśmy, ale zrobiliśmy coś wbrew prawu, wbrew sumieniu, tak? Czyli jak najbardziej celować w dobrych uczynkach, które są pożyteczne dla ludzi, którzy przyniosą pożytek w sensie tym, o którym Bóg mówi w Słowie Bożym. I 14 werset, zobaczcie.
Niech i nasi uczą się przodować w dobrych uczynkach, gdzie tego potrzeba, żeby nie byli bezowocni.
Zobaczcie, Galacjan 6,10. Galacjan 6,10.
Dlatego więc dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza dobrze po wiary.
Czyli mamy czynić dobrze wszystkim. Tym bardziej domownikom wiary.
To 9 wcześniej. W czynieniu dobra nie bądźmy znużeni, bo w swoim czasie rządź będziemy, jeśli nieustannie.
Tak. Chodzi o co? Chodzi o to, żeby czynić wszystkim dobrze, ale przede wszystkim w pierwszej kolejności domownikom wiary. Czyli często jest tak, to już daję takie skrajne przykłady, ale one nie są jakieś abstrakcyjne, tylko życiowe. Nie wiem, jest zgromadzenie świętych, nie wiem, przykładowo ono ma 200 osób. Tak, no nie, że nie wszyscy nawet się znają w ogóle i nie wszyscy wiedzą o wszystkich wszystko. I jest jedna, dwie, trzy osoby, które cierpią niedostatek, ale one się wstydzą powiedzieć. Tak? Ale cierpią niedostatek. Chcieliby pomóc. A teraz nikt nigdzie, nigdy nie pyta, czy oni potrzebują pomocy. Nie modlą się, że jeżeli są takie osoby potrzebujące pomocy, żeby mówiły. Rozumiem, nie ma troski o najbliższych, ale jest pomoc wszędzie dookoła. I szukają wręcz. Czy tu, może co to zrobimy, może to zrobimy. Słuchajcie, jest takie parcie na pomoc z zewnątrz i pomaganie po prostu gdzie się da. Zapominając o tym, że są problemy może wewnątrz. I jak patrzę na przykład na niektóre historie, które tam ludzie w internecie piszą, to czasami tak się zdarza, że jest człowiek, który nie ma na czynsz i nikt się nigdy nim nie zainteresował. Albo ludzie wiedzą, że ma ciężko, ale nikt się nie zainteresuje, nikt nie zapyta, czy tobie trzeba pomóc. I tak się, słuchajcie, też zdarza. Natomiast chodzi o co? Chodzi o to, że mamy dobrze czynić wszystkim ludziom, ale przede wszystkim mieć troskę o tych, którzy są najbliżej, którzy są blisko nas i którzy są wierzący, żeby im niczego nie brakło. I oczywiście, kiedy jest mniej osób, to więcej się wie, ale to jest zasada. I też warto o tym pamiętać.
Bo Biblia pokazuje pewną właśnie kolejność.
Hierarchię. Tak.
Jakieś priorytety. Tak.
Tak.
I to tak z tą pomocą odnośnie świętych, tak, gdzie widzimy, jak święci pomagali sobie nawzajem, tak? I tak samo, jak jest wezwanie do dbania o swoją rodzinę, bo tak. Kto tego nie robi, czyli o tą rodzinę.
Zapar się wiary i gorszy, tak? Jest od niewierzącego.
Czyli jeżeli jest sytuacja, a były w historii takie sytuacje, że gdzieś ktoś jedzie, nie wiem, pomagać na drugi koniec świata i tam zajmuje się biednymi dziećmi, dobrze, okej, okay, fajnie. Ale rodzina błaga, nie jeść, potrzebujemy Cię, potrzebujemy tutaj. Twojej pomocy tutaj. Nie, Bóg mnie tam posyła, co Wy tam będziecie mi mówić. Szok.
Albo w zgromadzeniu jest osoba, szok, która potrzebuje tego... codziennie pomocy,
tak.
A nikt nie ma komu jemu pomóc. Dlaczego? No bo wszyscy na misję pojechali. Nie? To słuchajcie, to może jest śmieszne, ale powiem Wam tak, zdarzają się takie sytuacje. To nie jest coś zupełnie abstrakcyjnego.
Sytuacja prawdziwa, film o tym nakręcono, ten kaznodzieja z karabinem, chociaż ja w ogóle nie wiem, czy ten człowiek jest człowiekiem nawróconym, ale okej, okay, to wie Bóg, ale tam była dokładnie taka sytuacja przedstawiona w tym filmie, a to jest historia prawdziwa, że on jeździł,
tak, ten człowiek żyje cały czas, był w Polsce nawet.
Tak, ale rodzina była tragicznie zaniedbana i opuszczona, ta najbliższa. Ale pomagał wszystkim i nic już nie robił. W długi wchodził, sprzedawał wszystko tutaj, bo on musiał pomagać tam. Oglądałem to i się smuciłem bardzo. Myślę, jak można nie rozumieć po prostu Słowa Bożego i zaczynać nie z tej strony, co trzeba.
Dlatego 14 werset mówi, przodowanie w dobrych uczynkach tam, gdzie trzeba. I zaczynam od najbliższego otoczenia.
To praktykujemy w domu i tak a propos też tego całego, zapewne i tutaj Rafał i Kasia podobne historie mają. Przyszedłem z pracy i widzę taki worek ubrań dla chłopczyka i ja mówię, to jakby co to dla kolegi w pracy zaniosę i tak fajnie, pomyślałem, że to już jest takie niczyje się zrobiło. I w tym czasie słyszę spokoju i skupki.
To
dla kolana! Bracią albo siostrą! Raz jedny z nich. Kalina, nie? Wiecie. Ja mówię, tak, ja rozumiem, nie? I dzisiaj też cokolwiek, ja tak wcześniej nie miałem, nie? A teraz tak, że jak cokolwiek mam do oddania, to pierwsze grono się otwiera tak najbliższe takie, nie? Nie najbliższe na zasadzie najbliższe w domu, tylko po prostu już po braciach. Jak się do koszulkę dostałem, to pierwsze tam myślę o nim, ale Rafał, że jak za wielka, to nie. To ja od razu byś tutaj mam.
No ale zawsze, ale potem wiesz, zawsze... No,
już w pracy miałem ktoś szans, może, którzy ręce wyciągali, nie?
Ktoś może nie chcieć, może coś, słuchajcie... Słuchajcie, czasami to są bardzo takie prozaiczne sprawy, ale nie tylko chodzi o sprawę, ale chodzi również o postawę, jakim człowiek się zasadami kieruje. Rozumiecie? Żebyśmy po prostu o tym też pamiętali. Rafał coś chciał.
Paweł miał pamiętać, przecież to nie wiem, w którym miejscu był, że mówi, że mieliśmy tylko pamiętać, czy to w dziejach, o pomocy, tak, ubogim, tak. I tak dalej. Wszystkim trzeba pomagać, mieć otwarte serce na wszystkich ludzi, nie uzależniać tego, żeby teraz nie wyciągnąć skrajnego wniosku, nie, temu ubogiemu to ja nie pomogę, bo tam w zborze, co,
zaraz,
a może uda się pomóc i temu,
to właśnie.
Pamiętajmy, Paweł miał też o tym pamiętać, ale żeby nie przegiąć ani w jedną, ani w drugą stronę. Czyli tutaj nie zważam na, nie wiem, rodzinę biologiczną, braci i tak dalej, bo ja pomagam biednym dzieciom gdzieś tam, a ci cierpią niedostatek. Ani w drugą stronę. Ja nikomu nie będę pomagał, bo ja nie będę miał z czego pomóc najbliższym. Módl się i Bóg ci da możliwość pomóc i tym. Pamiętaj jednak o priorytetach.
Tak, żebyś nie zaniedbał jednych kosztem tamtych.
Biblia wzywa i do tego, ale ustawia priorytety.
Pomóż wszystkim, ale nie tak, że pomożesz komuś dalej, zapominając o tym, co jest bliżej.
Tak, dokładnie.
Się zadłużysz jeszcze.
Jeszcze jeden fragment, słuchajcie. 1 Tesaloniczan 5,15. Od 14 może. Pierwszy Tesaloniczan, 5 rozdział, 14-15 werset.
Prosimy was też, bracia, napominajcie niekarnych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie cierpliwi dla wszystkich. Uważajcie, aby nikt nikomu nie odpłacał złem za zło, ale zawsze dążcie do tego, co dobre dla siebie nawzajem i dla wszystkich.
Co tu jest napisane?
Żeby napominać niekarnych, wspierać, tak?
Aby nie odpłacać złem za zło. Ale zawsze dam do tego, co dobre. Dla wszystkich. I dla siebie.
Tak. Nikomu nie odpłacać złem za zło. Czyli to, co do tej pory mówiliśmy. Nie złem za zło. Ale zawsze dążcie do tego, co dobre. Dla siebie, nawzajem i dla wszystkich. Czyli jeżeli wyrządzamy komuś zło, to nie jest dobre. Ani dla niego, ani dla ciebie. Taka postawa powinna nam towarzyszyć. Tak, to co ty mówiłeś o tym pomocy biednym, to jest Galacjan 2:10. Byleśmy tylko pamiętali o Bogu, co też gorliwie starałem się czynić. To było ze spotkania w Jerozolimie, jak Paweł był. Tak, tak. I Paweł tu w Galacjan to wspomina. Dziękuję. Ewa, tak. Więc mamy... Wiadomo, jak mamy postępować. I podsumujmy sobie to. Po pierwsze, co na pierwszym miejscu? Co jest na początku?
Dzisiejsze studium podsumowujemy?
Nie, co jest na początku czynienia dobrze wszystkim ludziom? Od czego się to zaczyna?
Serca i gotowość.
Od postawy. Od tego, czy mam pokój. Bo jeżeli mam pokój, to będę w pokoju siał sprawiedliwość. Czyli odmiennie się to zaczyna. Jaki ja jestem? Jaka towarzyszy mi postawa? Czy jestem człowiekiem łagodnym? Czy jestem człowiekiem pokojowo nastawionym do innych? Czy szukam pokoju z tymi ludźmi? Słuchajcie, mamy materiał do przemyślenia. Więc wszystko zaczyna się w sumieniu. Postanowienie serca przed Bogiem. Czyli jakim należy być? Przyjaznym, łagodnym wobec ludzi z zewnątrz. Czyli czym to będzie owocować? Jeżeli tacy jesteśmy, to...
Dobrymi uczynkami.
Tak, no jeżeli my jesteśmy pokojowo nastawieni dobrze, to będziemy postępować w taki sposób. Czyli będziemy wyświadczać dobro, dobrymi uczynkami, dobro innym ludziom. Będziemy się uchylać od pomocy ludziom?
Nie.
Nie.
Skłonić.
Tak. Będziemy szukać zwady?
Nie.
Będziemy szukać pokoju. Będziemy łagodzić zwady, a nie podniecać, rozniecać ogień. I o czym mamy pamiętać jeszcze? O priorytetach. O kolejności, że zaczynamy od najbliższych. Zaczynamy od najbliższych. W sensie domowników wiary. Bo oni są najbliżsi. No i mamy ostatnią sprawę, słuchajcie. Postawa wobec heretyków. 9, 10, 11 werset. I tutaj w tym fragmencie jest sporo często różnych interpretacji. Po pierwsze, zobaczcie, czego mamy unikać?
Głupich dociekań, rodowodów, sporów. Są nieużyteczne i próżne.
Tak.
Mamy też unikać heretyka.
Dobrze, najpierw mamy unikać pewnych rzeczy, pewnych postępowania, kiedy z kim się schodzimy? Z heretykiem. I teraz to jest głupie dociekanie. Rodowody. Spory i kłótnie. Zobaczcie. To jest spokojna rozmowa?
Nie.
Nie. To jest spór. To jest taka dyskusja, która wywołuje niedobre emocje, która prowadzi do grzechu. Jakie to jest? Jaki to przynosi skutek? Nieużyteczne i próżne jest. Nie przynosi żadnego owocu. A mamy być jacy? Owocni. Więc mamy odkupywać czas? To co my tu robimy? Trwonimy czas. Tracimy czas, bo on jest... On nie przynosi żadnego owocu w sensie dobrego. Zło jak najbardziej. Owoce zła przyniesie jak najbardziej. Ale nie przynosi owocu w sensie dobrego. Więc tego mamy unikać. Sporów, kłótni, marnowania czasu na to, co jest bezwartościowe. Bo kłótnia jest bezwartościowa i spór. I teraz mamy werset 10, ten heretyk. Heretyka po pierwszym i drugim napomnieniu unikać. Dlaczego?
Człowiek ten jest przewrotny i grzeszy i sam siebie osądza.
I tu chciałbym, żebyśmy bardzo dokładnie to rozłożyli na czynniki pierwsze. Herezja, to jest słowo o numerze 139 w Strongu, Rafał. I co ono oznacza? Co ono oznacza?
Słowo herezja...
No.
To jest... czytam jak jest. Wzięcie, zdobycie miasta na przykład.
Tak.
Wybór. Mhm. Trzecie, odłam stronnictwo. Czwarte, sekta religijna. Czwarte, piąte, podział dokonujący się na skutek różnic w poglądach i dążeniach. Mhm.
Jest kilka różnych jak gdyby zastosowań tego słowa. Natomiast my tu patrzymy w kontekście, co przeczytaliśmy i co widzimy. Że to jest coś, ta herezja, to może być partia, stronnictwo. Dlaczego? Bo nie wszyscy mają ten sam pogląd. Więc powstaje takie stronnictwo i takie stronnictwo. Było stronnictwo faryzeuszy i saduceuszy. Dlaczego? Bo się w niektórych rzeczach nie zgadzali. Co? Między sobą toczyli?
Spory.
Spory toczyli. Jest anioł, nie ma anioła. Jest coś po śmierci, nie ma nic po śmierci. I to były bez przerwy przepychanki słowne. I to była herezja. To się nazywa herezja. Podział. Rozłam. W tym sensie.
Słowo użyte na przykład do sekty saduceuszów.
Tak.
Czyli odłamu.
Tak.
Odłam faryzeuszów,
tak.
Odłam saduceuszów.
W tym sensie.
Mogę przeczytać, jaki jest właśnie w toruńskim.
Tak. No.
A człowieka czyniącego rozłamy po pierwszym i drugim napomnieniu unikaj. I te rozłamy jest zaznaczone hieretikos, zdolny do wyboru heretyk.
Tak, tylko musimy sobie jedną rzecz jeszcze zobaczyć, że te rozłamy, bo ja jeszcze patrzyłem w takim słowniku, w którym jest to opisane jeszcze, opisy są szersze, więc chodzi o to, że to jest podział, to jest zdobycie miasta, tylko chodzi o to, że ono to wywołuje zniszczenie. Herezja wywołuje zniszczenie. W sensie braku jedności. Niszcząca jest. Dlatego jest zastosowana w tak różnych aspektach, ale za każdym razem jest ona niszcząca. Bo ona wprowadza podział. Nie ma jedności, nie ma pokoju. Jak się dwie partie ze sobą spierają, to pokoju nie ma. Tylko jest wojna. Co możemy zaobserwować dzisiaj w polityce, nie tylko w Polsce, wszędzie. Jest wojna. Dlaczego? No bo jest herezja. Jest podział. Więc to nie jest tylko słowo w kontekście religijnym. W ogóle. I to jest rozbicie jedności, które jest niszczące samo w sobie. Czyli ono nie prowadzi do pokoju. I dlatego jest napisane, że kłótni sporów o prawo. Bo to nie jest tak, że my się chcemy dojść do porozumienia. Nie. My chcemy swoje racje przedstawić i kto jest lepszy, wiecie. Czyli wyciągamy przysłowiowe karabiny i strzelamy z wersetu. Ona, to jest próżne, to jest jałowe i nie przynosi niczego. Nie dość tego, my zaczynamy się zachowywać źle. I teraz heretyk to jest człowiek, który wywołuje podział, który jest niszczący w skutkach. On nie dąży do jedności, on ma swoje zdanie i on, forma i to, co on robi z tym swoim, powoduje, że rozłamy są. Paweł mówi, są rozłamy między wami, ale i muszą być, żeby się okazało, którzy są prawdziwymi braćmi. Tam jest też słowo herezji użyte. Herezja. Dlaczego? Bo jedni trwają w słowie, a drudzy nie. I niektóre sytuacje się pojawiają, bo jest rozdział tych, którzy trwają od nie. Natomiast tutaj chodzi o to, że ten człowiek swoją dyskusją, swoją mową, co już patrzyliśmy, pamiętacie, w rozdziale pierwszym, zwodzicieli wywracają całe domy. Dlaczego? Bo te domy zaczynają słuchać jego. I co się dzieje? Herezja. Podział jest. Więc to jest człowiek, który swoją mową, swoją dyskusją prowadzi do podziałów, poróżnienia, kłótni. Tym, co mówi i tym, co prezentuje i forma, w jakiej to mówi. Tak można mniej więcej w skrócie określić, o co chodzi z tą herezją. Więc ona może mieć kontekst nauczania, ale nie musi. To może być w ogóle z pominięciem Biblii. Tak jak sobie powiedzieliśmy, dwie partie polityczne, one nic z Biblią nie mają wspólnego. Ale jeżeli w danym miejscu, w danym kraju jest podział, to jest zawsze wojna między jednymi a drugimi i jest przepychanka. O ile lepiej by było, gdyby oni się dogadali. I jest lepiej, kiedy oni się w pewnym momencie dogadują, nagle jest kompromis, nagle zaczyna być załatwiona sprawa. Wtedy widzimy, do czego prowadzi herezja i do czego prowadzi potem jakieś dojście do konsensusu, że to samo w sobie jest niszczące, ten podział. I tu, w tym kontekście należy patrzeć moim zdaniem na tego heretyka. Dlaczego? Bo po jednym i drugim, nie wdawać się w nim w dyskusję, ale po jednym i drugim ostrzeżeniu. I Rafał, zobacz, co oznacza to słowo ostrzeżenie, bo chciałbym, żebyś sprawdził, bo ja sprawdziłem, tylko chciałbym, czy dobrze sprawdzić.
Zobacz. To jest upomnienie. Tylko dwa miejsca.
No.
Jeszcze dwa miejsca, bo to...
W tej herezji? Proszę.
Tak.
Proszę.
Bo mamy jeszcze, jak otworzycie Dzieje Apostolskie, 24, piąty werset. Tam jak przychodzą Żydzi i skarżą się na Pawła przed Feliksem i tam mówią, że stwierdziliśmy, że ten człowiek jest jak zaraza, wzbudza niepokoje wśród wszystkich Żydów na całym świecie, jest dowódcą herezji, tak, sekty Nazarejczyków. Tak. Prawda? Oni tak mówią. I Paweł w tym samym rozdziale, w wersecie 14 mówi: wyznaję jednak przed Tobą, że według drogi, którą oni uważają za herezję, służę Bogu. Czyli wyznawcy Jezusa, naśladowcy Jezusa, naśladowcy Pawła też byli nazywani w tym sensie sektą i tak dalej. Dlaczego? Bo tamci uważali, że oni wywołują właśnie takie
spory,
odszczepieństwo i tak dalej. Nie widzieli, że to ma przynieść pokój, a nie...
Oni nie widzieli, że oni są odszczepieńcami, a nie Paweł.
Dokładnie. I teraz trzeba, żeby po prostu, jak się patrzy na ten wyraz, to dobrze zrozumieć właśnie ten rozdział 24. Bo powiem szczerze, że to tak teraz zobaczyłem.
No, w tym dobrze, momencie, dobrze. Wszystko się zgadza.
Ale to się zgadza.
Wszystko się zgadza. Dlatego, że jeżeli patrzymy na tą kwestię...
I zależy, z której strony ktoś patrzy.
Tak. Heretyk...
Tak jak na nas dzisiaj
heretyk
mówią,
będzie heretycy. Na nas patrzył i mówił heretyk. Dlaczego? Bo dokładnie ta historia, którą przeczytał teraz Rafał, pokazuje, co to znaczy herezja. Herezja to jest robienie podziału. Tylko pytanie, kto faktycznie robi podział. Bo jeżeli była zdrowa nauka i mamy w Tytusa zdrową naukę i mamy człowieka, który naucza inaczej, i Paweł, mówiąc heretyka, mówi w kontekście tego, który naucza, zgodnie ze zdrową nauką, czy nie?
No nie.
No nie, dlaczego? Bo zdrowa nauka jest głoszona jak? W łagodności, w mądrości, w cierpliwości,
pokoju.
W pokoju. To wszystko jest do Tymoteusza Paweł pisał, jak ma postępować, tak? A z drugiej strony mamy głoszenie swoich nauk kłótliwie, w złości, w dominacji, w stawianiu na swoim. Czyli postawa towarzysząca temu jest niezgodna z pobożnością. I należy patrzeć na to, kto jest heretykiem z perspektywy Słowa Bożego tutaj. Tak jak tam w Dziejach Apostolskich Paweł powiedział, ja żadnym heretykiem nie jestem, to właśnie ja trzymam się, a oni są tymi, którzy odstąpili, bo oni według siebie uważali, że Paweł jest heretykiem. Oni nie brali prawa woli Bożej jako odnośnika herezji, tylko własne poglądy. Czyli wszyscy, którzy się ze mną nie zgadzają, są heretykami. Dlaczego? Bo ja mam takie poglądy, ale czy ty masz zgodne poglądy z Pismem Świętym? I oni dlatego uważali Pawła za heretyka, chociaż Paweł mówi, ja według ich uznania za herezję, ja postępuję zgodnie z wolą Bożą. To jaka herezja?
Dlatego Jezus jest dzisiaj przez większość Żydów uznawany za największego heretyka, jaki żył. Dlaczego? Bo według ich punktu widzenia Żydów, tak, w większości, sprzeciwił się no, temu, w co oni święcie wierzyli, przekonali, tak? Więc z ich punktu widzenia oni myślą, że to jest prawda. Ale prawda jest według Słowa Bożego, czyli Jezus wypełnił prawo i nie był w tym znaczeniu właśnie heretykiem, tylko tym, kto najbliżej, jak tylko można, stał przy prawie. A oni, nie do końca wiedzą, zdają sobie sprawę, właśnie przez lata tą herezję, ta herezja narosły. Które słowo miałem sprawdzić?
Miałeś sprawdzić napomnienie.
Tutaj jest dosłownie to wkładać do rozumu, tak tutaj jest. Nie?
Tak, ale żeby sprawdzić.
3, 5, 5, 9, już sprawdzamy.
Po pierwszym i drugim napomnieniu.
Zobaczymy.
3, 5, 5, tak. 10. 10. Nuthesia, napomnienie, ostrzeżenie. Od... od nus. Umysł, rozum, intelekt, rozsądek, mądrość, myśl, myślenie, uwaga.
Wkładać do rozumu. Gdzie to jest użyte?
1 Tesaloniczan 5,12 na przykład tutaj mam. No. Wypowiadać.
No.
I prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, którzy są waszymi przełożonymi w Panu i was napominali. Mm-hmm. Nie wiem, czy tam też jest tak podane. Poznacie.
Tu mam na pewno w 1 Koryntian 10,11 napisane są dla napomnienia naszego, tak. I Efezjan 6,4 w karności i w napominaniu pańskim. Mm-hmm.
Dlaczego chciałem, żebyście przeczytali to? Bo jeszcze w słowniku jest jedna kwestia, której tutaj nie ma omówionej. To jest ostrzeżenie, to jest napomnienie, ale to nie jest agresywne. To jest wytłumaczenie, to jest w pokoju i w łagodności, czyli tego heretyka należy ostrzec, napomnieć, zwrócić mu uwagę, ale łagodnie. Nie prowokując... Dokładnie, nie prowokując do kolejnego sporu. I to jest bardzo ważna kwestia, moim zdaniem.
To tak jak tutaj ten Tesalon, ten ci przełożeni, co napominają.
Tak,
to, w taki sposób,
to ma być w cierpliwości, nie bez końca, ale spokojnie, stanowczo, ale spokojnie. Tak jak czytaliśmy wcześniej, we wszystkim stawiaj siebie za przykład, okazuj prawość i powagę, zachęcaj, strofuj z całą powagą, niech nikt tobą nie gardzi. Ale chodzi o łagodne, spokojne. Nie w formie takiej, jak ten heretyk. Rozumiecie? Dlatego co? Pierwszy, drugi raz, a potem co?
Unikaj.
Dlatego, że jeśli ty na agresję odpowiadasz łagodnością, a ktoś tego nie rozumie i nie docenia, to jaki... To co świadczy o czym? O czym to świadczy? 11 werset.
Taki człowiek jest przewrotny i grzeszy sam siebie osądza.
Co to znaczy jestem przewrotny, Rafał Zobacz? Co to znaczy przewrotny? No.
Wywrócony, 1620.
Tak, wywrócony. Co to znaczy?
Wywrócić na drugą stronę, ulec wykrzywieniu.
No. Czyli zboczył na złą drogę. Skrzywił się. Był prosto, skrzywił się. Skrzywiony człowiek. Zboczył. To jest przewrotny. Przewrócił się. To o nim świadczy. Skoro on agresywnie, a ty, nie wdając się w dyskusję, spokojnie zwracasz mu uwagę, że nie tak, a on nie widzi tego raz, drugi, to znaczy, że masz do czynienia z człowiekiem, który funkcjonuje w ten sposób. Wykrzywiony został. Grzeszy, czyli błądzi, jest winny, on jest winny i samego siebie osądza, czyli jego postawa wydaje o nim osąd. On sam siebie osądza tym, co mówi, jak postępuje. Więc jeżeli ktoś nie potrafi spokojem odpowiedzieć na twój spokój, należy z nim rozmawiać?
Nie.
Nie. Szczególnie jeśli chodzi o sprawy Boże. Trzeba go zostawić.
Tam jest słowo autokatakryptos.
Tak.
Skazany przez samego siebie. Potępione przez samego
tak.
siebie.
Sam siebie potępia. Dlaczego? Bo jeżeli byłby prowadzony przez Ducha Bożego, posłuszny Bogu, to rozumiałby, jak rozmawiać? Tak, tak. A jeśli nawet by się zagalopował, a ktoś spokojnie by z drugiej strony odpowiedział, to co by to powinno spowodować? Zatrzymanie się. Jeżeli nie spotykasz się z agresją. A jeżeli on nic sobie z tego nie robi, to go zostaw. Nie rozmawiaj z takim człowiekiem. Nie dyskutuj z nim, bo to nie ma sensu. Więc unikaj go, tylko trzeba rozumieć, dlaczego unikać i kogo unikać. Co ten człowiek powoduje swoją postawą? Jaka ona jest w kontekście tego, co dzisiaj rozważaliśmy? Zobaczmy sobie Koryntian 11:19. To chyba czytaliśmy.
Który Koryntian?
Czytaliśmy 11:19 Koryntian?
Teraz nie.
Czy nie? Bo kilka przeczytaliśmy. Galacjan chyba było, czy nie było też? Koryntian 11:19 mam tutaj, żebyśmy jeszcze sięgnęli. Pierwszy do Koryntian. 11:19.
Bo muszą być między wami herezje, aby się okazało, którzy są wypróbowani wśród was.
Muszą być podziały, ale jaki tam mamy podział? Ci, którzy trzymają się słowa, to się trzymają. Oni nigdzie się nie dzielą, ale są ci, którzy się nie trzymają i oni co robią?
Zbaczają,
herezję robią, czyli zakład, jak gdyby powstaje stronnictwo od tego, które jest wytyczone. Więc musi powstać, ale rozumiemy, że niewierzący robią rozłamy, a robią rozłamy ci, którzy nauczają inaczej. Zgadza się? Drugi Piotra 2:1. No.
Byli też fałszywi prorocy wśród ludu, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy potajemnie wprowadzą herezję zatracenia, wypierając się Pana, który ich odkupił i sprowadzą na siebie rychłą zgubę.
Oni wprowadzą co? Herezję, czyli naukę, która spowoduje podział. Rozłam. Oni wprowadzą ten podział. Nie ci, którzy stoją w prawdzie, ale ci, którzy nie stoją w prawdzie, oni spowodują podział. Czyli rozbiją jedność. Więc podsumujmy sobie. Kto to jest heretyk?
Osoba, która zboczyła z drogi prawdy.
No.
Kierowana własnym myśleniem, po tym, którą byśmy chcieli.
Tak.
Tam, który i wprowadza zatracenie, zniszczenie i rozłam.
Powoduje podziały destrukcyjne.
Powoduje podziały. Swoją nauką. Jak ją prezentuje?
Kłótliwość, agresywność.
Tak. Jeżeli spotyka się z... Jeżeli spotyka się z niezgodą na to, to wywołuje to co? Złość, gniew, przekonanie do swojego. Nie wywołuje pokoju. Chociaż jest przedstawiana w pokoju. Zgadza się? W pokoju odpowiadasz. Ale ona nie wywołuje, ona wywołuje agresję z drugiej strony. I ty mówisz, ale człowieku, spokojnie. Rozmawiajmy normalnie. Nic. Drugi, nic. Zostawiasz sprawę. Nie toczysz dyskusji. Dlaczego? Bo ona do niczego nie doprowadzi. Bo ten człowiek jest wykrzywiony. To nie ma sensu. Dlaczego? Bo ty wtedy sam będziesz musiał przejąć formę dyskusji tej drugiej osoby. A to dla ciebie jest szkoda. Marnujesz drogocenny czas. Teraz każdy musi sobie się zastanowić, kiedy się styka z sytuacją, to musi rozpoznać heretyka, ale zgodnie z podpunktami Słowa Bożego. Czyli to jest człowiek, który wprowadza złą naukę, człowiek, który wprowadza podział, że nagle było zgodnie z wolą Bożą, zgodnie ze Słowem Bożym, a on wprowadza coś, co wywraca wszystko do góry nogami i nagle robi się podział. Nie potrafi spokojnie rozmawiać, argumentować, tak? Nie potrafi tak rozmawiać. Więc musimy rozpoznać, czy ten człowiek spokojnie dyskutuje, tak? Czy potrafi zachować spokój, czy dochodzi do sytuacji, kiedy on wybucha i kłóci się, do swojego przekonuje, nie przyjmuje argumentów. Wtedy trzeba zostawić, bo mamy do czynienia nie z kimś, kto, nie wiem... Bo heretyk to najczęściej jest ktoś, kto, nie wiem, nie wierzy, że Jezus jest Bogiem. Rozumiecie? Dzisiaj takie mamy różne pojęcia heretyków, tak? No ale to też jest prawda, no tak? No, możemy powiedzieć. Natomiast tu chodzi o każdego, kto naucza złej nauki, która powołuje podział i robi to w niewłaściwy sposób. W tym sensie. Bo on wywołuje podział i nie potrafi normalnie rozmawiać. Więc należy go zostawić. Bo ten człowiek wywołuje podziały. On wywołuje nerwy, gniew. Musisz zapanować nad sobą. To jest złe. Zwróć uwagę i zostaw. I z każdym mamy do czynienia, jeżeli tak robi, to musimy sprawę zostawić. Bo możemy dać się wciągnąć w dyskusję, która jest stratą czasu. Więc musimy rozeznać, czy... że heretyk to jest bardzo szerokie pojęcie, ale on się charakteryzuje pewną postawą. Sporu, kłótni i przedstawiania czegoś nie tak, jak rzeczywiście jest. Bo on się kłóci, on nie potrafi przedstawić spokojnie argumentu, tak, on się spiera. Moim zdaniem to jest wyznacznik heretyka tu. Bo ktoś powie, o to heretyk to jest ten, co nie wierzy w Trójcę i teraz z wszystkimi innymi rozmawiam, a z tym, który nie wierzy w Trójcę nie, bo to heretyk. Rozumiecie? Żeby nie zawężać tego, żeby zobaczyć, że tu chodzi o, w kontekście listu zobaczcie o co. Że kiedy my zaczynamy robić coś, co nie, co jak jest nazwane? Nie przynosi dobrych owoców. A kontekst listu mówi co? Że jeśli my doświadczyliśmy Bożej łaski, to nasze życie ma co? Owocować. Więc każda sytuacja, w której wywołane są jakieś spory na temat prawa, na temat Słowa Bożego i to wywołuje kłótnie i spory, to mamy od tego odejść. Dlaczego? Bo marnujemy czas. I to jest definicja tego słowa tutaj moim zdaniem heretyk. Ona się charakteryzuje postawą zaprzeczającą pokojowej postawie człowieka, który trwa w prawdzie. Więc to mogą być różni heretycy. Ale każdy, z którym się trzeba kłócić, to jest właśnie to, o czym mówi Paweł. Nie kłócić się. Nie spierać się. Bo to nie jest forma, która jest zgodna z pobożnością. Więc sami widzicie, że to pojęcie tutaj jest dość szerokie. Pytania, czy są wątpliwości? Marta pisze, heretyk niekoniecznie w kontekście nauczania. Wiesz co, no z nikim nie należy się kłócić, tak, jak czytamy tutaj. Natomiast tutaj w Biblii, to co my tu czytamy, to jednak to jest w kontekście Słowa Bożego. W kontekście nauczania, w kontekście zdrowej nauki. Takie zawężenie jest tutaj moim zdaniem niezbędne w tym miejscu. Oczywiście ono wykracza poza kontekst religijny ogólnie, ale tutaj jednak do tego się zawęża. Ale oczywiście, jeżeli ktokolwiek na jakikolwiek temat chce się z nami kłócić, to nie ma sensu. To lepiej zamilknąć. Pytania. To w takim razie podsumujemy i kończymy, bo chyba już prawie 2 godziny jest. No jeszcze nie ma, ale zaraz będzie. Unikać kogo?
Kłótliwych ludzi.
Kłótliwych ludzi, bardzo dobrze. Szczególnie jeśli te kłótnie tutaj są, dotyczą czego?
Nauki.
Nauki, Słowa Bożego, jakieś dziwne poglądy, które są głoszone w niewłaściwy sposób, które wywołują podziały i kłótnie, które odchodzą od zdrowej nauki. Było dobrze i nagle coś.
Tym bardziej, że one mogą zasiać wątpliwości również w nas.
Tak, poza tym one całe domy wywracają. Są zagrożeni. Jeśli zwracać uwagę, to jak? Nie bez końca, to po pierwsze, nie bez końca, ale łagodnie, spokojnie, nie w tej samej formie, ponieważ ty stajesz się tym samym, z kim rozmawiasz.
Kierując się Bożą mądrością, a nie naszą własną.
Tak, w pokoju. Pytania na zastosowanie. Czy jestem posłuszny władzy? Zaznaczam, posłuszeństwo zaczyna się wewnątrz. Czy moje postępowanie wobec ludzi mnie otaczających można naśladować? Czyli ktoś może mnie naśladować? Czy powinien mnie naśladować? Czy lepiej nie? Czy chętnie pomagasz i czy wiesz, gdzie należy to zrobić? Tu w kontekście priorytetu. Czy wdajesz się w kłótnie i spory na tematy biblijne, o prawo? Jak wykorzystujesz czas, czyli jak wykorzystujesz czas? Czy są pytania? Wszystko jest jasne? To kończymy i pomodlimy się.